chcesz mieć zawód inny niż ze szkoły, ale da ci sławę. Żyć będziesz krótko.
Wszystko, co wróżbiarka przepowiedziała Joannie Chmielewskiej, się sprawdziło. Fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czyta Małgorzata Lewińska.
Młoda kobieta w wiosennym płaszczyku według najnowszej mody Anno Domini 1962 wypadła z ciężkich drzwi gmachu Drukarni Narodowej w Krakowie i pobiegła w kierunku ulicy Mickiewicza. Nie zwracała uwagi na odgłosy miasta, nie kusiły jej autobusy ani tramwaje. Prędzej już szare Warszawy na postoju taksówek, bo z wysiłkiem targała wielką czarną torbę. Minęła gmach Muzeum Narodowego i ruszyła w stronę ostatnio rozbudowanej Biblioteki Jagiellońskiej. Sama, nieduża, średniego wzrostu, z głową w krótkich, jasnych lokach, przy których dziwiły ciemne oczy, przyciągała uwagę krakowian. Może za sprawą jaskrawego płaszcza w żółtą kratę lub pokaźnych klipsów w tym samym cytrynowym kolorze, a może z powodu błogiego uśmiechu na rozzanielonej twarzy. Apaszka furkotała przy jej szyi jak zwycięski sztandar. Czułenka na słupku stukały pośpiesznie. Opadła wreszcie na ławkę przed Jagiellonką, po czym objęła czule swój bagaż, przytuliła go do policzka, pogłaskała i wybuchnęła głośnym śmiechem. Przechodnie nie wiedzieli, że najchętniej odtańczyłaby wokół ławki indiański taniec zwycięstwa. Na to jednak nawet jej nie starczyło śmiałości. Ostatecznie kręciły się tu różne służby, a ona właśnie wyszła z redakcji pisma niezbyt lubianego przez władzę, czyli Przekroju. Marian Eile, naczelny niepokornego magazynu, był przyczyną jej obecności w Krakowie, a także powodem dziwnego zachowania. Zatupała pantofelkami po chodniku i jeszcze raz przytuliła swój skarb. Pociąg do Warszawy odjeżdżał za 2 godziny. Miała czas, by dotrzeć na dworzec. Musiała pomyśleć, poukładać zdarzenia, uświadomić sobie, co się właśnie stało. Nie miała wątpliwości, że to dla niej ważna chwila. Moment przemiany wypisz, wymaluj z wielkiej literatury. W 30. roku życia. W 62. roku 20. stulecia. Czuła, że właśnie stało się coś, co podzieli jej biografię na przed i po. Rozważmy to po kolei, postanowiła. Zawsze była uporządkowana, miała umysł ścisły, lubiła logikę. Gdzie jestem? Koniec to czy początek? Przeniosła się myślami w przeszłość, dobrych kilka miesięcy wstecz. Warszawa, dwupokojowe mieszkanie przy ulicy Dolnej na 3. piętrze typowego bloku na osiedlu z lat 50. Małe, a jednak duże, albo raczej opustoszałe, bo właśnie wyprowadził się z niego jej mąż Staszek. Kojarzyło jej się z wyschniętą studnią bez życia. Na środku pokoju na podłodze ona, w rozsypce i zapłakana, obawiająca się nadchodzących nocy i dni. Sama przed sobą mogła sobie pozwolić na prawdę. Życie ją bolało, łzy płynęły po policzkach, ręce grabiały z zimna przy otwartym oknie, w głowie szalały najczarniejsze myśli. Może warto raz na zawsze uwolnić się od takich uczuć. Są w życiu chwile, kiedy nie pomagają poczucie humoru ani odwieczne zaklęcie. Dam radę, w końcu jestem z rodziny silnych bab. Nie z takimi rzeczami radziły sobie śpiewająco. Życie? Mięta z bubrem. Śmierć? Może byłaby zdolna? Podeszła do okna. Deszcz zniechęcał do czegokolwiek. Mniej kłopotu byłoby zapewne z odkręceniem gazu. Następną godzinę najchętniej wyrzuciłaby z życia lub chociaż z pamięci. Była to godzina z gatunku tych, które decydują o być albo nie być i nie zawsze zwycięża być. Na szczęście zadzwonił telefon i odebrała z ciekawości, kto przeszkadza jej w tak ważnym momencie. Przepraszam, czy to Janina? Mieszkanie państwa Kruk? Pomyłka, odpowiedziała głucho. Żaden Kruk ani Janina. Ale dziękuję, być może uratował mi pan życie. Wszystko w porządku? Dopytywał głos w słuchawce. Proszę pani... Proszę pani, proszę ze mną rozmawiać. Nie mam ochoty na nowe znajomości. Przepraszam panią najmocniej, powiedział szybko mężczyzna i odłożył słuchawkę. Ale sprawił, że się otrząsnęła z najbardziej czarnych myśli. Dowiódł, że za oknem toczy się zwyczajne życie i jakaś Janina czeka na tego pana. Może próbowali z sukcesem budować swoje szczęście, a ona? I wtedy znowu zadzwonił telefon. Przepraszam, że ponownie panią niepokoję, ale miałem wrażenie, że wyczułem w pani głosie bezdenny smutek. Może mógłbym jakoś pomóc? Zapytał ten sam aksamitny głos. Bardzo panu dziękuję, ale nie sądzę. Najlepiej nie jest, ale jestem przyzwyczajona, dam sobie radę. To mnie nieco uspokaja, bo już zaczynałem się obawiać, że coś lub ktoś pani grozi. No cóż, życzę spokojnej nocy. Pozwolę sobie jeszcze kiedyś zadzwonić, jeżeli nie ma pani nic przeciwko temu, oczywiście. Proszę bardzo, będzie mi miło, odpowiedziała automatycznie. Było dokładnie 9:30 i w ten lipcowy, mokry wieczór Irena poczuła, że już nie chce decydować o sprawach tak ostatecznych, jak żegnanie się ze światem. Na to przyjdzie czas. Teraz powinna raczej pomyśleć o dzieciach i o tym, jak sobie poradzić bez niewiernego Staszka. Krzyż mu na drogę. Głos w telefonie w zdumiewający sposób pomógł jej spojrzeć na wszystko spokojniej, odetchnąć, pozbyć się dławiącego ucisku w gardle. Dość tego, Irka, upomniała sama siebie. Nie jesteś pępkiem świata, jesteś matką, architektką. Żoną już byłaś, trudno. Zajmij się domem, trzeba tu wymienić drzwi i zamki. I ściany odmalować.
Był to fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czytała Małgorzata Lewińska. Adaptacja radiowa Dorota Sokołowska. Książkę polecają wydawnictwo Znak oraz Polskie Radio Białystok.